Witajcie. Słuchajcie, dzisiaj to mam takie wątpliwości w ogóle, czy mówić kazanie. Takie mi się wydaje wymęczone. Wiecie, ile ja już wysłuchałem kazań, ile wysłuchałem nauczań i tak naprawdę co nam zostaje z tego wszystkiego? Co nam zostaje z tych kazań? Wiecie, że najważniejsze rzeczy, które zmieniły moje życie, to były te, kiedy odkrywałem to sam na sam z Bogiem. Nie wiem, czy to musi być regułą. A z kazań może coś zostaje, ale jeśli nie siądziemy sami, nie zaczniemy szukać Boga, nie pozwolimy Mu się przemieniać, to będziemy stać w miejscu. I taki mam w ogóle, dzisiaj się zastanawiam, czy mówić kazanie, bo ono się streszcza do tego, po prostu pozwalajcie się prowadzić Duchowi Świętemu. Pozwólcie, żeby Bóg do was mówił i róbcie to, co Duch wam powie. Koniec. Czy jesteście w tym miejscu, w którym Bóg was widzi? Czy zmierzacie do tego miejsca, do którego Bóg was prowadzi? Zastanówcie się. Ja się też zastanawiam nad tym. Czy to jest to miejsce? Czy Bóg jest zadowolony, że jestem w tym miejscu? Czy chce coś więcej? Może za daleko pobiegłem już? I tak czuję, żeby wam zaproponować, że jeśli ktoś chciałby się czymś podzielić, że coś Bóg kładzie komuś na sercu, to żeby przyszedł tu teraz i podzielił się. Może jest taka osoba, która coś ma, może coś Bóg kładzie komuś. Bo jak nie, to słuchajcie, 5 stron napisałem. Dobrze. Panie Boże, ja chciałbym Cię prosić, żebyś przemieniał nasze serca. Przychodź w swoim duchu i dotykaj nas, bo potrzebujemy Ciebie. Chcemy porzucić własne drogi i iść za Tobą. Amen. Kiedy Bóg stwarzał świat, to na koniec stworzenia zawsze mówił, że to jest dobre. I kiedy stworzył człowieka, był zadowolony ze swojego dzieła, prawda? I tam w pierwszej księdze Mojżeszowej, jak możemy przeczytać w pierwszym rozdziale 31, i spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. Możemy się pewnie z tym zgodzić, bo chociaż nie żyjemy w raju, nie doświadczamy tego pierwszego stworzenia, to jednak zauważamy pewną doskonałość tego stworzenia, pewną harmonię. W tym świecie czujemy się dobrze, on jest taki uszyty na naszą miarę, prawda? Natomiast jeśli spojrzymy na nowe przymierze, to co się wydarzyło na krzyżu, to ten Boży zachwyt nad człowiekiem wydaje się taki dość niezwykły. To było bardzo dobre. A Bóg musiał być świadomy tego, co będzie dalej, świadomy cielesnej natury człowieka. Musiał widzieć upadek człowieka, jego grzech, nieposłuszeństwo. Musiał widzieć krzyż. I miał zaplanowane, że człowiek musi zostać przemieniony, odrodzony duchowo. że tak naprawdę przeznaczeniem człowieka nie jest ziemia, na której został stworzony, ale życie z Bogiem gdzieś w Królestwie Niebieskim. To jest nasze miejsce. I Bóg, widząc to wszystko po stworzeniu człowieka, powiedział, że to jest bardzo dobre, ten plan jest bardzo dobry, że to jest jedynie słuszna droga. Ten plan mu się podobał. I tak naprawdę wiemy, że sam Jezus był zaangażowany w tym akcie stworzenia. W Kolosan 1,31 czytamy: ponieważ w Nim, czyli w Jezusie, zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. No możemy jeszcze kolejny werset. I żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. Bóg widział każdego z nas, patrzył na każdego z nas, wiedział, kogo stworzył i wiedział, jaką cenę przyjdzie mu zapłacić za każdą osobę, która tu siedzi. W Efezjan 1,4 czytamy: w Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. Przed założeniem świata Jezus was widział, że będziecie święci i nienaganni, gdzie? Przed Jego obliczem. Tak? Co wam rozum mówi? To niemożliwe. Nigdy się tak nie stanie. A Duch mówi, że już tak się stało. To już się wykonało. I ten akt stworzenia i zbawienia jakby umyka naszemu logicznemu myśleniu. Nie jesteśmy w stanie rozumem ogarnąć Bożego planu, tego, co On zamierzył. Bóg nie wyjaśnił nam, dlaczego nas stworzył takimi, a nie innymi. Nie wyjaśnił nam powodu stworzenia. Nie jesteśmy w stanie tego zgłębić. I to wcale nikogo nie powinno dziwić, bo człowiek stworzony dla tego świata nie jest w stanie pojąć spraw duchowych. Może jedynie przez wiarę uwierzyć w to, że Bóg wiedział, co robi, i że to jest bardzo dobre. I tutaj pojawia się taki pewien paradoks, że człowiek został stworzony dla tego świata i posiada wszelkie zmysły, żeby ten świat poznawać, odkrywać. Posiadamy słuch, wzrok, posiadamy dotyk, węch. Możemy, nie wiem, poznawać budowę ameby, znamy strukturę wszechświata. Zgłębiamy różne zasady fizyki, chemii, matematyki. Natomiast nie posiadamy żadnych zmysłów, żeby poznawać ten świat duchowy. W naturalny sposób nie zostaliśmy wyposażeni w takie zmysły, którymi moglibyśmy ten świat duchowy odkrywać. Natomiast zdarza nam się przeżywać coś, co wykracza poza takie, poza ludzki rozum. Zdarzało wam się oglądać zachód słońca, jakiś piękny? Dlaczego on nas zachwyca? Nie wiem, czy jeszcze ktoś czyta poezję, ale jeśli komuś się zdarza, to też ta poezja może w jakiś dziwny sposób na nas wpływać, jakoś wzruszać, przenikać aż do serca. Dlaczego tak się dzieje? Ktoś jest w stanie to zapisać jakimś wzorem? Jak słuchamy muzyki, to skąd się biorą jakieś dziwne wrażenia, jakieś ciarki po plecach? Ten świat duchowy istnieje. Każdy ma z nim coś do czynienia i nie sposób tego opisać naszymi zmysłami. I ten paradoks, o którym mówiłem, że zostaliśmy stworzeni do tego świata z tymi zmysłami, żeby go poznawać, polega na tym, że w Nowym Przymierzu Bóg mówi, że powinniśmy żyć w duchu i ten świat duchowy odkrywać. My, cieleśni ludzie, z natury cieleśni, stworzeni dla tego świata, mamy teraz odkrywać świat duchowy. I to nie jest niedopatrzenie Boga. No, zapomniał nam dać jakiś zmysł, ach, co teraz będzie? I pomimo właśnie, że żyjemy w ciele, tak jak mówiłem, mamy postępować jak osoby duchowe. W Rzymian 8 i 8 mamy napisane, że ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. A w Rzymian 8, 5, bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. I gdybyśmy żyli w Starym Testamencie, to wiecie, byłoby pół biedy, mielibyśmy jasne przykazania, każdy by wiedział, co ma robić. Świat duchowy byśmy oglądali, a to w słupie ognia, a to w jakiejś chmurze dymu. Skupieni bylibyśmy na tym świecie. No tak było. Ale Bóg zawsze oczekiwał czegoś więcej. Czegoś więcej niż taka religijna powierzchowność, niż tylko wykonywanie jakichś poleceń zapisanych w prawie. I trzeba było mnożyć właśnie te przykazania, które i tak człowieka nie zmieniały. A wystarczyło, że ktoś by zaczął szukać Boga ze szczerego serca i wtedy te wszystkie przykazania, nie wiem ile ich tam było, Pawle, ty pewnie wiesz, streszczały się do jednego. Będziesz kochał Boga i kochał bliźniego. I były osoby w Starym Testamencie, które te prawdy odkrywały. Że nie chodzi o literę prawa, ale o żywego Boga, o ducha. I okazuje się, że będąc w ciele jesteśmy w pewien sposób ułomni, a przecież to jest właśnie nasza codzienność. Żyjemy w ciele, jemy, chodzimy, śpimy. Tak się urodziliśmy. Jest nam z tym bardzo dobrze. No, Po co to zmieniać, skoro to jest dobre? Po to, że Bóg zaplanował coś więcej. On chce z nami spędzić wieczność. W zupełnie innej rzeczywistości, już nie na tym świecie. W Jego świecie. I w Starym Przymierzu to, że jest jakaś inna rzeczywistość, było poniekąd w jakiś sposób zakryte. I na przykład Nikodem był zdziwiony, że Jezus mu mówi, w Jana 3, 5, 6, może przeczytam, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś się nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nagle Jezus mówi o jakimś kolejnym narodzeniu? No Nikodem nie wiedział, o co chodzi. Czy my byśmy na jego miejscu wiedzieli? No teraz z perspektywy czasu wiemy. Ale wtedy? Co to znaczy? Narodzić się na nowo? Z wody i z ducha? A Jezus mówił, nie bądź ograniczony do tego świata. Nie bądź ograniczony tylko do tego ciała i do jego pragnień. Jest coś więcej. Daj się prowadzić przez ducha. Ale jak mamy się dawać prowadzić przez tego ducha, skoro człowiek nie posiada duchowych zmysłów? No i właśnie przez to nowe narodzenie. O naszym takim cielesnym, fizycznym narodzeniu nie mogliśmy zdecydować sami. Natomiast Bóg postanowił, że o tym duchowym narodzeniu każdy z nas może i powinien zdecydować sam. I to już jest nasz wybór. I to nowe narodzenie jest jakby przyjęciem tożsamości Chrystusa. Jezus jest nazwany duchem ożywiającym i ma możliwość ożywienia nas i przeniesienia do swojego królestwa. W Kolosan 1:13 mamy napisane, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. Jesteśmy przeniesieni do innego królestwa. Nie jesteśmy już nic winni światu. To, co byliśmy winni, Jezus zapłacił śmiercią na krzyżu. Teraz możemy żyć dla Boga. Jesteśmy z tego świata wyrwani. Kiedy Bóg przyjdzie sądzić ten świat, nas nie będzie w jego księgach. Nie jesteśmy obywatelami tego świata. Jan 5:24. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. Notabene odbędzie się nad nami sąd Chrystusa, żeby nie było. O którym możecie przeczytać w drugim liście do Koryntian 5:10. Ktoś może zdecydować, że wcale się nie chce na nowo naradzać. Tak jak mówiłem, decyzja należy do każdego z nas. Komuś jest dobrze w tym ciele, w tym świecie. Tylko trzeba pamiętać, że osoby, które są w świecie, nie pasują do Królestwa Bożego. To, co jest cielesne, jest przywiązane do tego świata i na tym świecie zostanie. I stąd jestem skłonny twierdzić, że logicznie się wydaje, że piekło też musi być na tym świecie. Bo to, co cielesne, tego świata nie opuści. To, co duchowe, idzie do Królestwa Bożego. I mnie się podoba to określenie, że przyjęcie tożsamości Chrystusa. Być może my to różnie nazywać. Natomiast w tym przyjęciu tożsamości według mnie się tak wiele zawiera. To jest zgładzenie grzechów. To jest przejście ze śmierci do życia. To jest życie wieczne, duchowe narodzenie. Bycie właśnie tym świętym i nienagannym. Bycie dzieckiem Bożym. I te wszystkie obietnice, o których możecie czytać w Biblii. Mówiliśmy tam kiedyś o tym. W Chrystusie, jak wiele jest obietnic, ale w Chrystusie, w tej tożsamości Chrystusa. I kiedy przyjmujesz tą tożsamość Chrystusa, kiedy wybierasz to nowo narodzenie, Bóg patrzy na ciebie i mówi: to jest człowiek Jezusa. Widzę w nim Jezusa. Tak Bóg na was patrzy. Przez tożsamość Chrystusa. A kiedy diabeł patrzy na ciebie, to mówi: to jest człowiek Jezusa. Straciliśmy go na zawsze. W 2 Koryntian 5:17 mamy napisane: tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Paweł mówi, że wszystko stało się nowe. No wszystko stało się nowe, ale dalej jesteśmy w ciele. Jesteśmy w ciele, ale już nie jesteśmy cieleśni. Na pierwszy rzut oka nikt nie zauważy różnicy. Jeśli mu powiecie, że się narodziliście 17 lat temu, no może jeszcze. Ale jakby ktoś powiedział, że się narodził 5 lat temu. Bóg nie zaplanował, że będziemy się wyróżniać. Nie zaplanował, że będzie nad nami jakaś aureola albo skrzydła nam wyrosną i każdy będzie widział, o, to jest człowiek. Czyli jednak coś tam... No tak powinno być w sumie, tak? Powinno nasze oblicze w jakiś sposób powinno się zmienić. No. Natomiast nie zawsze tak jest. Niektórym udaje się funkcjonować jak tajny agent i nikt nie wie o Nowym Narodzeniu. Ktoś jest tak skonspirowany, może czeka na odpowiednią chwilę, żeby objawić swoją prawdziwą tożsamość. I to, że jesteśmy nowonarodzeni w tym ciele, to też jeszcze nie jest koniec, bo wiemy, że kiedy Jezus powróci, nasze ciała zostaną przemienione. W Rzymian 8:23 możemy przeczytać, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. I tam jeszcze w innych miejscach jest napisane, że nasze ciała będą przemienione. I to chyba zakończy się wtedy ten akt, nazwałbym, stworzenia. Bo się wydaje, że on się zakończył tego szóstego dnia. Ale ja tu widzę pewną ciągłość. Ten krzyż się wpisuje w ten akt stworzenia. Te nowe ciała się wpisują w ten akt stworzenia. I wtedy dopiero wszyscy odzipniemy. Wtedy pozbędziemy się tego ciała, które pożąda przeciw duchowi. No i póki co już należymy do Królestwa Bożego. To już się wydarzyło, chociaż w ciele jeszcze jesteśmy na tym świecie. Natomiast nie należymy do tego świata. Niektórzy tak się starają, jakby cały czas należeli do tego świata, krzątają się wokół własnych spraw. A Pan Jezus może czasem patrzy i czemu on się tak tam krząta? Przecież to już nie jest jego dom. No ale to tak łatwo powiedzieć. No trzeba jakoś żyć na tym świecie. No jesteśmy na tym świecie. No, musimy pracować. Manna nam sama jednak nie spada z nieba. I Pan Jezus wtedy łapie się za głowę. Mówi, no faktycznie. O rany, mają rację. Coś nam nie wyszło. Ojcze, gdzie popełniliśmy błąd? Katastrofa. No nie jest tak. Jeśli to jest Boży plan, to on jest doskonały. I dla nas ludzi to nie jest łatwe. Być w tym ciele i być w duchu. A Bóg mówi, że to jest dobre rozwiązanie. I tak jak poznawaliśmy świat tymi naszymi naturalnymi zmysłami, to Bóg teraz pragnie, żebyśmy poznawali świat duchowy i daje nam Ducha Świętego. I dzięki Niemu to jest w zasadzie nasz jedyny przewodnik po tym świecie duchowym. To jest nasz zmysł, którego otrzymujemy. I kiedy Jezus oferuje nam zbawienie, to nazywamy to łaską, tak? Że to jest dar. I co trzeba zrobić w zamian? No, przyjąć, tak? Łaska jest za darmo. Nic nie musimy robić. Przyjmujemy zbawienie za darmo. Trzeba tylko uwierzyć, że Jezus za nas umarł na krzyżu i podpisać w urzędzie wojewódzkim stosowny dokument, że zrzekamy się obywatelstwa tego świata, bo mamy lepsze perspektywy w Królestwie Bożym. Wszelkie roszczenia będzie rozpatrywał Jezus Chrystus z Nazaretu. I może gdyby tak było, to byłoby nam łatwiej być w tej tożsamości Chrystusa. Jakiś urzędnik mógłby nam przypominać cały czas, proszę Pana, ale Pan nie jest obywatelem tej planety. Proszę się nie zachowywać w ten sposób. Natomiast my podpisujemy się chrztem wodnym, który dla świata może być jakimś głupstwem, tak? I jest to działanie wynikające z naszej wiary. I to jest też ważne, żeby po wierze, po przyjęciu łaski było działanie. I tak jak mówiłem, że skoro narodziliśmy się z Ducha, otrzymaliśmy tego nowego przewodnika, Ducha Świętego. Jak go otrzymujemy? Co trzeba zrobić? No też nic nie trzeba robić. Trzeba uwierzyć, że On jest i go przyjąć. Duch Święty jest za darmo. Jakie działanie wynika z przyjęcia Ducha Świętego? No takie, że powinniśmy go słuchać i wykonywać to, co on mówi. Myślę, że tu jest pewna taka zasada, że kiedy Bóg daje łaskę, a my ją przyjmujemy, to nie po to, żeby teraz ten dar leżał gdzieś na półce, tylko po to, żeby go używać. I Duch Święty jest naszym przewodnikiem w świecie duchowym. I wiecie, ja może przeczytam tutaj taki dłuższy fragment z 1 do Koryntian, bo on fajnie opisuje właśnie, kim jest człowiek, kim jest Duch Święty. 1 Koryntian 2, od 9 do 15. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Duch bada nawet głębokości Boże. Kto ma nas poprowadzić, jeśli nie Duch Święty? Bo kto z ludzi wie, kim jest człowiek oprócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Święty. A myśmy otrzymali nie Ducha Świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzić. A jak mówiliśmy, żadnego zmysłu naturalny człowiek nie ma, żeby rozsądzić duchowe rzeczy. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. I ten Duch Święty chce nas prowadzić każdego dnia, w każdej sytuacji. Po tym świecie chodziliśmy tam, gdzie nam się podobało. Robiliśmy, co chcieliśmy. W świecie duchowym nie możemy poruszać się, jak nam się podoba, bo go nie znamy. Czy znamy Boga tak jak Duch Święty? Czy wejrzeliśmy w Boże plany i wiemy wszystko już, co Bóg będzie czynił w naszym życiu? Doradzaliśmy Panu Bogu? Słuchaj, dzisiaj mi dasz to, jutro tamto. No tak to potrafimy doradzać. I nie udawajmy, że posiadamy jakieś duchowe zmysły oprócz Ducha Świętego. W Jana 3,8, to jest ta dalsza część rozmowy z Nikodemem, pisze, wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, który się narodził z Ducha Świętego. Skąd wiesz, co Bóg dla ciebie ma? W moim sercu ja mam bardzo dużo pragnień. Szczególnie, żeby uzdrowienia następowały teraz. Wydaje się, że to są dobre pragnienia, ale czy to są z ciała, czy z ducha? Jak czytam o przebudzeniu, to chciałbym, żeby było przebudzenie. Jak czytam o proroctwach, to chciałbym, żeby były. Jak słucham o tym, jak Bóg cudownie zaopatruje niektórych, to chciałbym, żeby im nie zaopatrywał. To są fajne pragnienia. Ale czy to jest dla mnie? I się zastanawiam tak naprawdę, kim ja jestem w oczach Bożych. Czy ja jestem jeszcze takim niemowlakiem, któremu trzeba wszystko tłumaczyć? Czy może już jakimś dzieckiem? A może już jakimś młodzieńcem? W Rzymian 12:2-3 jest napisane, nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem, stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Zwróciliście uwagę, że tu jest napisane, że Bóg jest źródłem wiary? Bóg daje łaskę, ale daje też wiarę, żeby tą łaskę przyjąć. Łaska i wiara jakby są ze sobą powiązane. Bóg daje dar z łaski i daje też wiarę, żebyśmy ten dar zobaczyli i go przyjęli. I to, co mówiłem później, za tym wszystkim powinno iść konkretne działanie, że korzystamy z tego daru, wykorzystujemy go. I wtedy dopiero zaczynają się dziać cuda. I te cuda dzieją się natychmiast, tak jak Jezus uzdrawiał, albo tak jak nastąpiło wasze zbawienie, w jednej chwili. A czasami trzeba na to czekać długo. Nie wiem, dlaczego tak jest. Ostatnio ktoś nam opowiadał historię o pewnej kobiecie, która miała dwóch autystycznych synów i opieka nad nimi była bardzo dużym wyzwaniem. I ta kobieta uwierzyła i każdego dnia wierzyła, że ci synowie będą zdrowi. I to nie nastąpiło jednego dnia. Ona oglądała swoich chorych synów bodajże przez kilka lat, a oni każdego dnia powoli wychodzili z autyzmu, aż zupełnie wyzdrowieli. I wróćmy do wiary. Tak jak tam pisało w Rzymian, żeby nikt nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Sprawdzajcie, ile macie wiary. Ja nie mam wiary, żeby wypędzać choroby, chociaż bardzo bym chciał. Natomiast mam wiarę, żeby modlić się o chorych, żeby prosić Boga, żeby uzdrawiał. Natomiast wiara powinna wzrastać. Może doczekam się takiej chwili, że faktycznie będę miał takie obdarowanie i będę w imieniu Jezusa uzdrawiał. Coraz więcej powinno być tego prowadzenia ducha w naszym życiu. Tak, żeby otrzymywać coraz więcej łaski, przyjmować ją z wiarą. To wszystko ma wzrastać, ta łaska ma obfitować, wiara wzrastać. A tak jak czytamy w Nowym Testamencie, tych obietnic jest tak dużo, że potencjał mamy olbrzymi. Tylko nie chodzi właśnie o wiedzę, ale o wiarę. Już wspominałem, że wiara bez uczynków jest martwa. W Jakuba 2,17 tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Czyli musi za tą wiarą pójść konkretne działanie. I tak jak kiedyś mówiłem, że wiara powinna być wypróbowana. Od najmniejszych rzeczy. Jeśli przyjmujesz najmniejszą rzecz i robisz coś, to twoja wiara jest wypróbowana. I Bóg będzie ci dawał kolejne. Kolejne dary łaski, które będziesz mógł przyjmować z wiarą. Jeśli ktoś ma wiarę, żeby się modlić, niech to robi. Niech przychodzi na modlitewne. Jeśli ktoś ma wiarę, żeby modlić się o chorych, niech to robi. Możecie się upewnić, pytając Ducha Świętego, czy to jest właśnie to, w czym Bóg mnie widzi. Bo to też nie mają być nasze pomysły i nasz sposób przypodobania się Bogu, że teraz będziemy coś robić, że tak bardzo chcemy się Bogu przypodobać, że zrobimy to i tamto, bo popadamy w jakąś uczynkowość i religijność. Natomiast to ma być żywa relacja z Bogiem przez Ducha Świętego, bo On nas chce prowadzić. I nie bójmy się popełniać błędów. Nie bójmy się czasem skompromitować, jeśli Bóg nam coś mówi dziwnego. Coś, czego żeśmy jeszcze nigdy nie robili. No, kiedyś trzeba zacząć. Piotr nigdy nie chodził po wodzie, dopiero jak mu Jezus powiedział, wyjdź z łódki. Dopiero jak zaczął patrzeć na własne zmysły, to zwątpił. Ale tak wygląda mniej więcej sprawa z wiarą. Bóg daje wiarę w coś, czego żeśmy jeszcze nigdy nie robili, a może zupełnie nikt inny jeszcze tego nie robił. Może nie znamy nikogo, kto coś podobnego zrobił, a Bóg nam mówi, zrób to. I wydaje mi się, że właśnie to jest ten doskonały Boży plan. Jest on doskonały? No nie wiem, czy tak was zachęciłem, że on jest doskonały. Sam się próbuję zachęcić, że jest doskonały. Bo polega właśnie na tej żywej relacji, że odbieramy od Boga i działamy. Tam nie ma zbyt wiele dla nas miejsca na nasze na ja, na nasze pomysły. Tak jak Mateusz mówił, to jest bardziej posłuszeństwo. To jest bardziej posłuszeństwo. Wykonujemy to, co Bóg nam powiedział. I Bóg, nie spotkałem się z takim przypadkiem, żeby kogoś na przykład najpierw ochrzcił Duchem Świętym, a później ta osoba się nawróciła. Jest jakby pewna kolejność. Nie możemy może przyjąć, może ja nie mogę przyjąć jakiegoś daru uzdrawiania, ponieważ nic nie zrobiłem z jakimś innym darem, który Bóg miał. Także zachęcam was, żebyście pytali Ducha Świętego, czy jesteście w tym miejscu, w którym Bóg was widzi. Czy robicie to, co Jemu się podoba, tak? Co On dla was przewidział. Tak jak mi się podoba ten werset, że już od założenia świata On miał dla nas zaplanowane uczynki, dobre uczynki, w których mamy chodzić. Bóg już to widział. I teraz pytanie, czy znajdziemy ten czas? I to właśnie niekoniecznie czas na kazaniu, ale czas taki w samotności, żeby odkrywać Boże powołanie, Boże plany, żeby Bóg do nas mówił, żeby odkrywać to, kim jesteśmy w Bogu. To jest ten najcenniejszy czas, który Bóg chce, żebyśmy z Nim spędzali i przez Ducha Świętego, żebyśmy mogli Go poznawać. Nie wiem, w zasadzie już nie mam nic więcej do dodania. Nie wiem, czy was zachęciłem, czy nie. Tak jak mówiłem na początku, to kazanie, naprawdę, to się streszcza tam do dwóch zdań. Po co się rozwodzić, nie wiem ile, pół godziny. Zachęcam i was, i siebie, żeby szukać Boga. Wiecie, bo przełożeniem tego, że jesteśmy w tym miejscu właściwym, to pewnie jest ilość świadectw, które tu powinny być za kazalnicą. Dobrze, już skończę. Amen.